Dziewczyna z gór, śnieg. To jest druga część, ale chyba nie do końca druga część.
Druga część jest pisana w taki sposób, że można ją przeczytać jako samodzielną powieść. Ja specjalnie zastosowałam taki trik, w którym, mam nadzieję, w ciekawy sposób wyjaśniam trochę okoliczności tomu pierwszego, które będą pomocne przy czytaniu tomu drugiego. Natomiast można ją czytać jako samodzielną całość, można oczywiście całościowo.
Główna bohaterka to dziewczyna, która była związana z Pomorzem, ale dorastała w górach. Taką okolicznością, która to wszystko sprawiło, było porwanie.
Fascynował mnie kontrast, jaki stanowi ta dziewczyna i jej porywacz. Jej porywacz jest niewiele od niej starszy tak naprawdę, kilkanaście lat tylko. Jest młodym, skrzywdzonym mężczyzną, który przeżył okropne rzeczy w rodzinach zastępczych. Ma problem z bliskością, ma problemy ze sobą. Ona tymczasem jest taką dziewczynką z dobrego domu, jedenastolatką, która mówi dziękuję, proszę, przepraszam. Fascynowało mnie właśnie zderzenie ich, kiedy ten mężczyzna ją wywozi w góry, wywozi ją do takiego domu, na końcu świata, można by powiedzieć, z daleko od cywilizacji, oni zaczynają nawiązywać relacje i wpływać na siebie. I nie wyobrażałam sobie żadnej innej formy tutaj niż właśnie porwanie, które od razu stanowi konflikt.
Ale porwanie przekształca się w pewnym momencie w więź między porywaczem a porwaną, wręcz miłości między opiekunem a dziewczyną.
Kiedy zabierałam się za pisanie tej książki, to miałam w głowie wiele tematów, o których chcę napisać, a w trakcie pisania stało się jasne, że ja chcę napisać o wręcz niewyobrażalnie wielkiej miłości. Ta miłość łączy tych dwoje, oni zaczynają fantastycznie na siebie wpływać. Nadia kocha Jakuba, nie mogę zdradzić dlaczego Jakub kocha Nadię. Później okoliczności rozdzielają ich ze sobą, ponieważ dochodzi do konfrontacji zdarzeń, czyli tego porwania z winą, która trzeba za nią zapłacić w końcu.
Pokazałaś, że porwanie nie zawsze jest złem. Przynajmniej tak było w przypadku Nadii i jej odczuć, bo ona pokochała tego człowieka. To wręcz wydaje się może takie nieprawdopodobne, ale bronisz tej postaci właśnie jej emocji.
No właśnie, kiedy pisałam książkę, chciałam też napisać trochę o manipulacji i tu jest taka moja manipulacja czytelnikiem, ponieważ wszyscy, którzy czytają książkę, mówią, że kibicują porywaczowi, także to jakiś taki motyw manipulacji mojej. Dziennie w Polsce znika troje osób i oczywiście to są bardzo zatrważające dane, które mnie głęboko poruszyły i chciałam napisać o porwaniu, chciałam napisać o właśnie ludziach, którzy nie zostali odnalezieni przez lata. Kiedy poznajemy Nadię, ona wraca do domu, sama zgłasza się na policję, jest dorosłą, młodą kobietą i twierdzi, że jej porywacz nie żyje. No oczywiście, co się okaże, to już wszystko znajduje się w książce. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywają Nadii emocje. Dla mnie świat nie jest czarno-biały. Ja zawsze szukam w świecie szarości i wydaje mi się, że jest jej najwięcej. Z Nadią jest taki problem, że kiedy ona wraca po 14 latach do domu, to wraca do domu, w którym jej szukano. Przez 14 lat jej matka uparcie chodziła na policję, ciągle przypominając o sprawie córki, zgłaszała się do mediów, była proszona też na okazywanie ciał nastolatek, który był w podobnym wieku co jej córka. I to wszystko sprawia, że tutaj jakby w gorszej sytuacji jest ta matka, która po 14 latach dowiaduje się nie tylko tego, że jej córka nie miała krat w oknach i nie była przykuta łańcuchem do jakiejś rurki i karmiona chlebem, tylko że jej córka miała w domu telefon, jej córka wychodziła z domu, jej córka mogła każdego dnia zadzwonić i dać znać, że żyje. I ta relacja z kolei stała się dla mnie bardzo ważna w drugim tomie. To czy matka jest w stanie wybaczyć Nadii, bo dla Nadii powrót do świata pod Gdańskiem jest powrotem do właściwie cywilizacji, do ludzi, do świata, którego ona nie pamięta i nie zna. Ona była mała, kiedy widziała ostatni raz mamę, teraz ona jest wyższa od mamy. To jest bardzo trudny powrót. Po pierwsze, nie ma świata, który ona już znała. Jej koleżanki powychodziły za mąż, porobiły kariery. Po drugie, tak jak wspomniałam, ona wraca do cywilizowanego świata w swoich znoszonych butach z Bieszczad, w swojej starej kurtce z psem, który jest pół wilkiem, pół psem i którego wszyscy się tutaj boją i chcą mu założyć kaganiec. Jeszcze gorszym szokiem i nie ułatwia jej to sytuacji jest myśl, że być może Jakub nie żyje i przychodzi taki moment, w którym Nadia zaczyna rozumieć, że żeby w ogóle pójść do przodu, ona najpierw musi się dowiedzieć, co się stało z jej porywaczem.
Co się stało, to oczywiście nie zdradzimy. Chciałam zapytać, skąd te wszystkie emocje znałaś? Jak takie osoby mogą czuć się w takich sytuacjach, tak ekstremalnych sytuacjach?
No oczywiście najpierw, kiedy pisałam tą pierwszą książkę, potrzebowałam pomocy psychologa, który mi pomógł troszkę Nadię przybliżyć. Ale już później tak bardzo weszłam w świat tej dziewczyny, tak bardzo weszłam w świat porywacza. Zresztą rozmawiałam też z mężczyznami, którzy mieli podobne przeżycia do niego. Kiedy weszłam już w ten świat, on był dla mnie tak jasny, a bohaterowie tak mnie nie chcieli słuchać, że mówili nie dość, że własnym głosem, to jeszcze nie chcieli odgrywać scen, które dla nich pisałam i musiałam pisać nowe. Obecnie, pracując nad tomem trzecim, bo już pracuję nad trójką, oni się mi wymykają kompletnie, oni żyją własnym życiem, a ich emocje są dla mnie oczywiste i to jest właśnie magia książki. Ja otwieram powieść, siadam do napisania na przykład rozdziału, w którym jest Nadia albo Jakub, ja dokładnie wiem, co oni czują.
Przyroda gór. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy przy okazji pierwszego tomu, że on wypłynął trochę z twojej miłości do gór, bo ty jako gdynianka po prostu kochasz Bieszczady, kochasz góry.
Uciekam w góry, kiedy tylko mogę. Mnie tam zachwyca spokój, cisza i takie wrażenie, że tam nikt nie goni za pieniędzmi, za modą, za sukcesem. W Bieszczadach sporo żyje dzieci albo wnuków hipisów i to się wyczuwa, że tam ludzie uciekają, żeby żyć innym życiem, żeby nie powtarzać tego, co jest w mieście. Dla mnie to jest ogromna przyjemność. Przeżyłam wreszcie zimę w Bieszczadach, o czym marzyłam od dawna, więc mogłam już podzielić te moje emocje na moich bohaterów, kiedy przemierzają zimowe góry. I muszę powiedzieć, tak mi mówiono zawsze, że w Bieszczadach, jak się przeżyje zimę, to się ucieka, gdzie pieprz rośnie. Ja przeżyłam zimę, lądowałam po prostu w rowie 2 razy samochodem, nie tylko ja zresztą, ale nawet piaskarki. No po prostu masakryczna była ta zima, natomiast zakochałam się w niej i teraz czuję dopiero, że mogłabym żyć w górach.